Dziękuję za tę pieśń o modlitwie faktycznie, o tym, że gdy ufamy, gdy wołamy, Jezus wyratuje nas, bo właśnie dzisiaj w dalszej części kazania na górze mamy ten tekst już odczytany poprzednią środę, ale nie zaszkodzi nam, a nawet nam pomoże, jeśli Słowo Boże będziemy wspólnie razem czytać, nasycać swoją duszę Słowem Bożym, bo jest w Biblii powiedziane, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To jest Słowo Chrystusowe. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I właśnie Jezus Chrystus powiedział: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy syn go będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. To są piękne słowa. Za każdym razem, gdy je czytam, to rośnie mi wiara, rośnie chęć, żeby się zwracać do Boga, zaufanie do Boga, że On na pewno odpowie, na pewno pomoże. Jeszcze w przekładzie dosłownym z tego wydania interlinearnego grecko-polskiego Nowego Testamentu. Proście i dane będzie wam. Szukajcie i znajdziecie. Pukajcie i otworzone będzie wam. Każdy bowiem proszący bierze i szukający znajduje i pukającemu otworzone będzie. Albo kto jest z was człowiek taki, którego poprosi syn jego o chleb, nie kamień poda mu, albo i rybę poprosi, nie węża poda mu. Jeśli więc wy źli będąc, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, ileż bardziej Ojciec wasz w niebiosach da dobre proszącym go. Więc mamy tu, bracia i siostry, mocno zaakcentowane to, że nasz Bóg jest dobry. To chciejmy sobie teraz głośno powiedzieć, uświadomić, na nowo w swoim sercu ożywić tę myśl, że gdy zaczynamy się modlić, to nie przychodzimy do Boga, który jest nastawiony na nas zły. Już z góry jest zły, żeśmy czegoś nie zrobili i tylko zniecierpliwiony czeka, jak my powiemy, żeby nam powiedzieć nie. Nie przychodzimy do takiego Boga, jak to czasem się przychodzi do nauczyciela i prosi o zwolnienie, a widzisz w jego oczach, że już się nie zwolnił. Albo przychodzi się do taty, albo do mamy, żeby 50 zł dała, a widać, że już na pewno nie dostanie tych pieniędzy. To nie z kimś takim mamy do czynienia. Nie mamy do czynienia ze złym szefem, który tylko jest niezadowolony, że za mało zrobiliśmy i za dużo pieniędzy chcemy na wypłatę. Mamy do czynienia z dobrym Ojcem, kochającym Ojcem, z miłosiernym, wspaniałomyślnym Ojcem. To jest tutaj najważniejsze w tym tekście, że proszący, że chrześcijanin, ty i ja, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to gdy stajemy przed Bogiem, jesteśmy traktowani jak umiłowane dziecko. I my też możemy patrzeć na Boga przez Chrystusa, w Chrystusie, możemy patrzeć jako na wspaniałomyślnego Ojca, który chce dać dobre rzeczy swoim dzieciom. To jest tutaj najbardziej ważne, że ta relacja dziecko-ojciec, ojciec-syn-córka, to tutaj o to chodzi. I bardzo ważne jest, żebyśmy takiego Boga znali, takiego Boga, żebyśmy w ogóle Boga poznawali, bo Bóg taki jest. Nie chodzi o to, żebyśmy sobie stworzyli własny obraz Boga, taki dobry, podczas gdy inni mają zły obraz Boga. Bo Bóg jest jeden i Bóg jest zawsze taki sam. Jest dobry, jest miłosierny, jest łaskawy, jest wspaniałomyślny dla nas. Chodzi o to, żebyśmy Go poznawali, bo im bardziej Boga poznajemy, tym mniej absurdalnych wyobrażeń pozostaje w naszej głowie na temat Boga. Wtedy nie przyjdzie nam do głowy coś takiego, żeby do Pana Jezusa przyjść, czy do Boga przyjść, to trzeba przez Maryję, bo sam Bóg to nas nie rozumie, albo jeszcze może jest zły, ale ona to jest matka, ona przyjdzie, pogłaszcze, zagada tam u dobrucha i my, i wtedy nam załatwi jakąś sprawę, bo Bóg siedzi, nie dam, a ona przyjdzie i tak uprosi. Takich absurdów w naszej głowie nie będzie, ponieważ poznając Boga, poznając Pana Jezusa Chrystusa, jak On nas umiłował, życie swoje za nas oddał. Jak będziemy Go poznawać, to bez najmniejszych wątpliwości, gdy nam będzie coś ciężko, gdy będzie nam źle, gdy czegoś będziemy potrzebować, to od razu nam przyjdą do głowy, a wręcz automatycznie te słowa Pana Jezusa: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Nawet nie będziemy się zastanawiać specjalnie, tylko od razu. Tak jak masz jakiegoś przyjaciela, czy naprawdę dobrą mamę, czy dobrego tatę. I jak jest jakiś problem, coś się pojawia, to od... No każdy z nas ma takich ludzi, no nie? Że na przykład jadę samochodem i popsuło mi się coś i już stoję na... I co? Pierwsza myśl. Co? Gdzie dzwonić? No właśnie, niektórzy do firmy ubezpieczeniowej dzwonią i potem stoją 2 godziny na środkowym pasie ze światła awaryjnych, wszyscy się złoszczą, bo oni czekają na to, że przyjedzie ktoś z firmy ubezpieczeniowej. Dziękuję. Ja mam inne pomysły w takich sytuacjach. Ja mam parę telefonów, mam paru ludzi, mam kogoś, do kogo od razu dzwonię w takim momencie, jak nie mogę sobie poradzić. I tak właśnie w naszych życiowych sprawach powinniśmy, znając Boga, wiedząc, że On jest dobry, że nas kocha, że nas widzi, że nas, naszej sytuacji nam pomoże, powinniśmy się modlić. Tutaj Pan Jezus użył bardzo fajnej ilustracji, która uzmysławia, że nawet w relacjach ludzkich, w relacji między ojcem a dzieckiem, a synem, pewne rzeczy są oczywistością. Na przykład, kiedy syn prosi ojca o chleb, o kawałek chleba, o chleb prosi, to ojciec nie zakpi sobie syna i nie da mu w tym czasie kawałka kamienia czy kamienia. Tu można by nawet się doszukiwać pewnego obrazu, że no są takie, ja nawet miałem zdjęcia, ale już dałem sobie spokój z wyświetlaniem, że jest kamień, wygląda jak chleb. I można było tak to zrobić, że wziąć ten prosi o chleb i ojciec sobie bekę zrobi syna, dziecko prosi o chleb, a on mu poda kawałek takiego, tak samo wygląda, masz tu sobie powiedz. No, Jezus mówi, tak dobry ojciec nie zrobi z własnym synem, który prosi o chleb. Albo, że prosi o rybę, a zamiast ryby da mu węża. Cokolwiek by tam wymyślać, czy to węgorz, czy wąż, w każdym razie ryba to jest dobre. To nawet wszyscy dietetycy mówią, że dobrze jest jeść rybę. Powinieneś jeść rybę. I syn prosi o rybę, a ojciec by miał mu dać węża. Zwierzę nieczyste, gad, paskudny, wredny. Jeszcze może ukąsić do tego. Jeść nie należy, a co mówić, jeszcze dotykać i tak. Więc na pewno takie, to jest oczywiste. I na tej podstawie Pan Jezus wysuwa taki wniosek, który powinien zostać w naszych sercach. Jeżeli my, gdy kochamy kogoś, to zawsze staramy się jak najlepiej, najpozytywniej odpowiedzieć, zgodnie z oczekiwaniem, stosownie do tej prośby wyjść naprzeciw, naprawdę zrobić coś, co zaspokoi potrzebę tego, kogo kochamy, to o wiele bardziej Ojciec w niebie da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Tutaj mamy to zapewnienie Pana Jezusa. To nie są słowa rzucone na wiatr. Za nimi stoi ten, który nigdy nie kłamie, ten, który zawsze mówi prawdę. On właśnie tutaj mówi, daje to zapewnienie, które zresztą już Bóg dawał w okresie Starego Testamentu. W księdze Jeremiasza w 29 rozdziale pojawia się ta myśl, 13 werset. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. To jest wielka prawda, już objawiona w Starym Testamencie, że gdy człowiek będzie szukał Boga, to Go na pewno znajdzie. To Bóg się nam nie ukryje. Jeżeli my szczerze Go będziemy szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam.
I Bóg widzi twoje serce. Bóg wie, czego szukasz, czy naprawdę chcesz Go poznać lepiej. Bóg widział cię przed laty, jak robiłeś to czy tamto, jak się starałeś, jak byłeś, próbowałeś być porządny, bogobojny, religijny i tak dalej. Widział twoje serce i ci się objawił. I będzie ci się dalej objawiać, jeśli będziesz go szukać i chcieć go poznawać. Tu jest ta obietnica już w Starym Testamencie, a ona właśnie tu w tym naszym tekście zostaje mocno wyartykułowana przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy tu w tym tekście taką zachętę do stałego, ustawicznego proszenia, szukania i kołatania. Cokolwiek w naszym życiu tam nam doskwiera, czegoś nam brakuje, mamy jakąś potrzebę, czegoś nie wiemy, czegoś nie możemy znaleźć, to mamy tutaj wyraźnie powiedziane: szukajcie, proście, szukajcie, kołatajcie. Bo Bóg obiecuje nam, że nam odpowie. Faktycznie ta determinacja, ta stałość w proszeniu, szukaniu i kołataniu mówi prawdę o tym, jak bardzo nam na czymś zależy. No nie? Bo jeżeli my tylko tam raz położyliśmy coś, bąkniemy przy jedzeniu, żebyśmy chcieli od Boga to czy tamto, bo mamy jakąś potrzebę, a potem ta sprawa po prostu całymi tygodniami zostaje nietknięta, nie wracamy myślami, nie wypowiadamy tego w modlitwie, no to może mogłoby znaczyć, że nam na tym nie zależy. Że nam aż tak bardzo na tym nie zależy. Albo że chcemy jakoś, nie wiem, sprawdzić Boga, bo my żeśmy powiedzieli przecież 3 tygodnie temu Panu Bogu przy jedzeniu, że nam potrzeba, żeby to dał, jeszcze do tej pory nie dał. No to no czemu nie dał? No znaczy nie spełnia obietnicy. O, jaki jest Bóg? Nie spełnia obietnicy, bo ja prosiłem 3 tygodnie temu. To nie jest tak. To jest w ogóle w Grece, to jest użyte takie słowo, które mówi o takim stałym, ciągłym, ponownym szukaniu, ponownym proszeniu. To jest mowa o czynności dokonywanej wciąż na nowo. Czytaliśmy tutaj to podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi w poprzednią środę, pamiętacie. I tam Pan Jezus mówił, że trzeba się modlić, a nie ustawać. Ciągle, ciągle na nowo, przy każdej okazji nosić to w sercu, bo to świadczy o tym, że naprawdę nam zależy. Bóg to słyszy, widzi. Mówi, oj, temu to zależy, jej to zależy. Jej zależy na zbawieniu tych ludzi, jej zależy na tym, żeby to czy tamto otrzymać. I wychodzi naprzeciw. Oczywiście czasem Boża odpowiedź może być zaskakująca, może być inna niż my się spodziewaliśmy. I to też trzeba w tym momencie powiedzieć, ale to zawsze jest dobre dla nas, co Bóg nam daje. Pastor Mike Iaconelli, nieżyjący już pastor, napisał kiedyś tak. Prosiłem o siłę, bym mógł coś osiągnąć. Otrzymałem słabość, bym mógł być posłuszny. Prosiłem o zdrowie, bym mógł czynić większe dzieła. Otrzymałem ułomność, bym mógł czynić dzieła lepsze. Prosiłem o bogactwa, bym mógł być szczęśliwym. Otrzymałem ubóstwo, abym mógł być mądry. Prosiłem o władzę, bym mógł być chwalony pośród ludu. Otrzymałem niemoc, bym mógł odczuć potrzebę Boga. Prosiłem o wszystko, bym mógł cieszyć się życiem. Otrzymałem życie, bym mógł cieszyć się wszystkim. Nie otrzymałem niczego, co prosiłem, lecz otrzymałem wszystko, czego pragnąłem. To jest tak. I trzeba być zawsze otwartym, kiedy stajemy przed Bogiem i o coś prosimy. Otwartym, że Ojciec, kochany Ojciec, który nas tak umiłował, że Syna swojego dał, żeby nas zbawić, żeby nas ratować. Że On z otwartym sercem, ze swoją całą mądrością, ze swoją całą łaską patrzy na nasze życie. Patrzy, nawet jak się użalamy czasem, jak płaczemy, jak my byśmy bardzo coś chcieli i prosimy, On patrzy na nas i w miłości da nam zawsze to, co jest dla nas w ostatecznym rozliczeniu dobre, co jest dla nas właściwe. Trzeba być otwartym na to, że Jego odpowiedź może być zaskakująco inna, niż się spodziewamy, ale trzeba wierzyć, ufać, że będzie to zawsze dobre. Trzeba mieć zawsze pewność pozytywnego wysłuchania przez Ojca. To też czytaliśmy, 1 Jana 5,14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. To jest pewność, to jest ufność. Wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To jest sedno podsumowania tej części naszego dzisiejszego rozważania. Tak, bardzo ważne jest, żebyśmy praktykowali modlitwę, żebyśmy nie nosili tylko w myślach czegoś, ale żebyśmy zwracali się z tym do Boga z właśnie taką ufnością, że jeśli pomodlimy się, jeśli prosimy o coś, co jest zgodne z Jego wolą, tak bardzo ważne jest, żebyśmy byli w Słowie Bożym, żebyśmy znali Słowo Boże, żebyśmy je czytali, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wola Boża dla naszego życia. I wtedy możemy się modlić i być pewni, że od Niego otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy. I przechodzimy do wersetu 12 z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, gdzie Pan Jezus powiedział: a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Wszystko więc, co by chcieliście, aby czynili wam ludzie, tak i wy czyńcie im. Takie bowiem jest prawo i prorocy. To jest tak zwana złota reguła postępowania. Można by powiedzieć, esencja tego, czego nauczał Chrystus, co mamy w Słowie Bożym odnośnie naszych postaw względem innych ludzi, jak powinno wyglądać nasze nastawienie do innych ludzi. Złota reguła postępowania. Już wcześniej znane były negatywne formy tej reguły, na przykład rabin Hillel, kiedyś zapytany przez któregoś z uczniów o wyjaśnienie mu całego zakonu w takim krótkim czasie czy w jednym zdaniu, powiedział: czego sam nienawidzisz, nie czyń innemu. To jest cały zakon, reszta to komentarz, tak powiedział. Idź i ucz się. Ale to, jak widzicie, jest ta negatywna strona tej reguły. Jeszcze mam cytat z Konfucjusza. Konfucjusz kiedyś powiedział, zapytany o regułę życia, którą można by stosować do całego ludzkiego życia, powiedział: czyż takim słowem nie jest wzajemność? Czego sam sobie nie życzysz, nie czyń innym. Więc już przed Chrystusem było polskie przysłowie: nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. Ale nie było tego, co powiedział Chrystus. On jako pierwszy pokazał pozytywną stronę i wezwał swoich uczniów do pozytywnej strony, czyli czyń drugiemu to, co byś chciał, aby ktoś czynił dla ciebie. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, to za mało. To faktycznie jest tak naprawdę postępowanie zgodnie z prawem, z literą prawa. Jeżeli ja bym nie chciał, żeby ktoś mnie uderzył na ulicy, no to ja mam nie uderzyć jego i to wszystko. Bo gdybym go uderzył, no to bym już był karany z tego powodu. Nie mam robić różnych złych rzeczy w odniesieniu do innych ludzi, ale to nie jest żadna filozofia, to nic szczególnego, to tak naprawdę poruszanie się tylko w granicach prawa. Ostatecznie można się doprowadzić do tego, żeby nic nie robić, niczego złego nie robię. Jeszcze niektórzy ludzie mówią: ja niczego złego nie robię, nikomu krzywdy nie robię, nie biję nikogo, nie ukradłem, nie zabiłem, ja jestem w porządku. Jaki w porządku? To za mało. To można po prostu siedzieć bezczynnie i być takim nieużytkiem społecznym w ogóle, być takim do niczego. No ale ja niczego nie robię drugiemu, co mi niemiłe, nie robię. To za mało. Tutaj mamy w tych słowach Pana Jezusa coś bardzo pozytywnego, że trzeba ruszyć z miejsca, żeby zastosować się do tego, co mówi Jezus, to trzeba się ruszyć, o tak bym powiedział. To trzeba zacząć działać, to trzeba coś zainwestować, to trzeba opuścić wygodne miejsce, to trzeba ruszyć, żeby kogoś pocieszyć, żeby komuś pomóc, żeby ratować ginących, trzeba coś poświęcić, trzeba się czegoś zaprzeć, trzeba z czegoś zrezygnować. To mówi Jezus, postępuj z drugim tak, jak chciałbyś, żeby z tobą postępowano. Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Jeśli byś chciał, gdy będziesz w potrzebie być ratowany, to masz iść i ratować innych. Jeśli byś chciał, żeby ktoś ci pomógł, to masz iść pomagać innym. Jeśli byś chciał, żeby ktoś cię pocieszył, jak będzie ci smutno, to teraz jak widzisz jakąś smutną minę, to już się namierzasz na nią, żeby ją jakoś pocieszyć. Gdy przyjmiemy negatywną w stronę tej formy, to wystarczy nie czynię drugiemu, co mi niemiło. Więc sobie siedzę, nikomu nie będę wam żadnej przykrości mówić, bo ja nie lubię, żeby mi ktoś przykrości mówił. Najlepiej nic nie będę robił, to nikt mnie nie posądzi o to, że zrobiłem coś, co mu niemiło. I do czego byśmy doszli? Do niczego. To w ogóle do jakiegoś absurdu byśmy doszli. Jezus mówi, ej, uczniowie, jak macie jakiś pomysł, co byście sami chcieli, żeby przeżyć, żeby doświadczyć ze strony innych ludzi, no to do dzieła. To trzeba ruszać. Wyjdź naprzeciw. Poszukaj. Pomóż. Podaj rękę. Dobre słowo. Wyślij SMS-a. Chciałbyś czasem, jak jesteś taki smutny, podłamany, taki tam ci nie wyszło, dostać SMS-ka takiego. Jesteś fajny. Lubię cię. Chciałbyś dostać takiego SMS-a? No pewnie, że ja bym chciał. Ja tam się cieszę, jak mi czasem ktoś wyśle SMS-a miłego, ale tam rzadko człowiek dostaje miłe, tym bardziej się tak cieszy, jak coś miłego dostanie. Więc jak przychodzi mi na myśl, że ej, ty lubisz otrzymywać dobre SMS-y? To wysyłaj innym dobre SMS-y. Nie tylko takie, jakieś tam, no nie chcesz. Można? To bardzo prosta rzecz. To tak dużo nie kosztuje. Ile tam twoje SMS-y kosztują? 25 groszy, 30? To nawet nie dużo kosztuje. Widzicie tę myśl? Pan Jezus mówi, jak chcecie, aby ludzie wam czynili? Czyńcie tak samo i wy. To znaczy, że możemy zacząć zmieniać świat wokół siebie poprzez te pozytywne działanie, poprzez aktywność, poprzez wychodzenie naprzeciw, domyślając się tego, na podstawie własnych doświadczeń, własnych uczuć, domyślając się tego, co jest miłe, co jest dobre dla innych ludzi, staramy się to robić. Oczywiście filozofowie zaraz by obalili tę złotą regułę, że nie wolno na podstawie swoich własnych upodobań wymyślać, co inni lubią, bo to w zasadzie nie jest żadna przyjemność dla drugiego. Ja lubię na przykład cebulę i ja drugiemu dam cebulę, a on nie lubi cebuli. No i bez sensu to wszystko jest, nie? To nie o to chodzi. To nie o tym Pan Jezus mówi, żeby wciskać komuś ulubioną potrawę, nie sprawdzając, czy ten lubi też taką potrawę. Tu o coś więcej chodzi, o coś głębszego. I myślę, że duchem odbieramy, że to jest piękne, gdybyśmy tak zaczęli w stosunku do siebie, gdy będziemy tak, bo ja nie chcę powiedzieć, że my tego nie robimy, dopiero byśmy zaczęli. Ale słowa Jezusa, dzisiaj głośno wypowiedziane, odczytane, pobudzają nas do tego. Każą nam sprawdzić, czy ja dzisiaj, czy ja w tym tygodniu zrobiłem coś, co wymagało jakiegoś mojego wysiłku, wymagało, bo oczywiście można też pójść, filozofować i pójść w tę stronę, że no, dla mnie jest najmilsze to, żeby nikt się do mnie nie odzywał, żeby mi dał spokój, żeby w ogóle się ze mną nie kontaktował, koniec, kropka. Więc ja robię to, co i drugim, co jest niemiłe i do nikogo się nie odzywam, nikomu nie pomagam, nikomu się umie. Mówimy tutaj o czymś, co jest pozytywne, co sprawia, że życie zaczyna być piękne. Co wymaga niestety poświęcenia, samozaparcia, czego naprawdę nie, na co nie stać ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa, nie mają odrodzonego serca. Bo żeby realizować te słowa Jezusa, trzeba mieć wyższą motywację. Motywację, która wykracza poza nas samych, poza nasze własne pragnienia, tylko motywację, która sięga tego, co jest w sercu Boga dla nas, co jest miłe w oczach Bożych.
I przechodzimy dalej. 13 werset i 14. Czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wejdźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama i przestronna droga odprowadzająca w zgubę, i liczni są wchodzący przez nią. Cóż za wąska brama i ścieśniona droga odprowadzająca w życie, i nieliczni są znajdujący ją. Pan Jezus w tych słowach nie pozostawia żadnej wątpliwości, żeby miała być jakaś tam trzecia opcja, trzecia możliwość. Pan Jezus wyraźnie to nam daje do zrozumienia, że są tylko dwie drogi. Że jest tylko jedna alternatywa. Albo droga żywota wiecznego, albo droga wiecznego zatracenia. Bóg zawsze dawał możliwość wyboru. Jak czytamy od samego początku, od pierwszych kart Biblii, widzimy, że Bóg stworzył człowieka i dał mu taką możliwość. Można by było się zastanawiać, czy to dobrze, że Bóg dał nam taką możliwość, że możemy wybierać. Bo gdyby nam nie dał takiej możliwości, kodował to, że mamy tylko służyć Bogu, to byśmy bez żadnych rozterek służyli Bogu. Ale bylibyśmy podobni do tych robotów, którzy wykonują te swoje ruchy i wiemy, że one nie kierują się same sobą, tylko są tak zaprogramowane i wykonują tylko określone czynności. Bóg, tworząc człowieka, włożył pewien element boski w nas, żebyśmy dokonywali wyboru, żebyśmy mogli podejmować wolne, samodzielne decyzje, że wybieramy dobrą drogę, że gotowi jesteśmy pójść, bo oczywiście z powodu grzechu pojawiła się ta trudność, że wybieranie drogi wąskiej to nie wybieranie łatwizny, to raczej wybieranie tego, co w życiu niepopularne, co trudniejsze. Ale Bóg właśnie od samego początku dawał taką możliwość wyboru. W 5 Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale jest napisane: patrz, kładę dziś przed Tobą, 15 werset, kładę przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmię Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybór. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Bóg też daje radę, żeby wybrać właściwie, należycie. Uzmysławia, jakie są konsekwencje jednej drogi i jakie są konsekwencje drugiej. I to samo zrobił Syn Boży w kazaniu na górze. Powiedział, jest jedna droga, która nie wygląda zachęcająco. Wąska brama, trzeba się przeciskać. I droga trudna, i wąska, i nie ma tam swobody. Jak kierowca ma do wyboru autostradę A1 i jakąś drogę pełną znaków i tych bez przerwy pstrykaczy po drodze i tak dalej, to jaką wybiera? A tam 17,50. Co tam 17,50 pojadę, chociaż wygodnie. Wąska droga nie jest zachęcająca i Pan Jezus nigdy nie czarował nikogo, że pójście za Nim to będzie coś pięknego, wygodnego, sympatycznego. Nie, mówił, jak to ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie. Musi zostawić różne rzeczy. Nie może miłować bardziej niż Pana Jezusa, ojca, matkę, brata, siostrę i tam różne rzeczy na tym świecie. Mówił wielokrotnie, żeby się zastanowić, że to nie jest wcale takie proste. To tak jak ktoś rusza w górską wędrówkę i tak i rano fryka, taki zadowolony, wypoczęty, kanapkę jedną ma i jakieś tam picie i mówi, ruszam na rysy. I nieświadomie patrzy, że on w szpilkach, ona czy tam czymś i on rusza na rysy, będzie tego rysy zdobywać. Fajnie to wygląda, tylko że to widać, że nie ma zupełnie obrazu tego, w co się pakuje. Nie ma świadomości. Tak niektórzy chrześcijanie ruszają drogę za Chrystusem, bo ktoś ich oczarował tam piękną opowieścią, że pójście za Jezusem to będzie wspaniałe, to będzie przyjemnie, to wszystkie problemy Jezus ci porozwiązuje, będziesz zdrowa, zawsze młoda, nigdy się nie postarzejesz prawie, że i będziesz szczęśliwa. To banialuki, tak nie jest wcale. Jezus mówi, wąska jest droga, ciasna brama, która prowadzi do żywota. Ale mówię, ej, uważajcie, wchodźcie przez ciasną bramę. I czy tą wąską drogę, bo ona prowadzi do żywota. Jak chcesz dojść do żywota wiecznego, jak chcesz żyć wiecznie z Bogiem w niebie, jeśli chcesz mieć społeczność z Panem, jeśli chcesz być człowiekiem, który nie zmarnuje swojego życia, który wieczność będzie spędzał w Królestwie Bożym, to w ogóle nie ma dyskusji. To jest tylko jedna droga. To trzeba tą drogą iść, nawet jeżeli wygląda tak zniechęcająco, nawet jeżeli widać, że nie będzie łatwo. Ale jest ta inna droga, wygodna, mówił Jezus. Ach, wydająca się bardzo zachęcająco. Jest powiedziane, przestronna droga, wielopasmowa, można się zmieścić, nawet po pijaku się na niej można zmieścić. Nie ma obawy, że gdzieś w rów wjedziesz, bo jest tyle przestrzeni. Ach, wygoda. Ale powiedział Pan Jezus, to jest droga, która wiedzie na zatracenie. Więc jeśli chcę być w niebie, jeśli chcę być z Bogiem, jeśli chcę żyć wiecznie, to w ogóle nie mam co się zastanawiać, nie ma żadnego wyboru, chociażby mnie kusili, chociażby z czekoladkami, czy na początku stali, mówi, chodź tutaj, tu ci wszystko masz, tu same bony, paliwo za darmo, wszystko, będzie ci dobrze, to już nie chcę, bo ta droga wiedzie na zatracenie. Ja nie będę nią iść. Tutaj jest bardzo mocno podkreślony ten element, że na tej drodze prowadzącej na zatracenie jest cała masa ludzi. Na tej drodze prowadzącej do żywota jest nawet powiedziane, że niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A jest pytanie, ilu na niej wytrzymują jeszcze. To znacznie mniej. Bo są tacy, co znaleźli, mówią, ale ruszam drogą zbawienia, ale będzie dobrze, no, podamy radę, damy radę. Ruszyli, ale tutaj, ja się myślałem, że to będzie jednak łatwiej, ale tu są przeciwności, tu jeszcze ktoś mnie skrytykował, tam mnie już nie chcą, tutaj, no nie, poprosiłem, że pieniędzy brakuje, no jak Boże, no chociaż mi wyposażenie da jakieś, że pieniędzy mi nie brakowało, no, pieniędzy brakuje, choroba jeszcze jakaś, nie, no, nie, tam widać, pojechali, tam jest wesoło, tam jest ich pełno, do tego, a my tutaj pieśni z pielgrzyma, nie, no to ludzie, dajcie spokój, to ja sobie zabieram się stąd. I niewielu znalazło drogę żywota, a jeszcze do tego wielu na niej nie wytrzymało, odeszło, poszło, wróciło do świata, jak Pismo Święte mówi. Oczywiście nie jest to podstawowe kryterium, ale to także jest element, który należy brać pod uwagę. Element, który mówi coś o tym, jaki jest koniec jednej i drugiej drogi. Jeżeli jest gdzieś masa ludzi, to w świetle słów Jezusa można się poważnie zastanawiać, dokąd oni dojdą. Jeśli jest niewielu, to też to nie jest jeszcze powiedziane, o, to już na pewno dobra droga, bo ich tylko paru siedzi. Nie, no to aż tak nie myślimy, rozumiecie? Ale jest to oznaką tego, jest to coś, co należy rozważyć,
że to nie jest dowód na to, że jeżeli jest gdzieś niewielu ludzi na tej drodze, że to jest dowód na to, że oni się pomylili i że oni są tylko kilku, bo wszyscy mądrzy są tam. Racja nie jest po stronie większości, to jest oczywiste. Nawet jest oczywista oczywistość. Nie chcemy też głosić, nie chcemy tak myśleć, że Królestwo Boże, że prawdziwi uczniowie Jezusa to zawsze mała garsteczka, że na palcach ręki można policzyć. Tak nie, bo to w ogóle nie o to się cała sprawa rozbija, czy nie na tym się opiera. Wszystko się opiera na wierze w Pana Jezusa, na związku z Jezusem Chrystusem. Wszystko się opiera na Słowie Bożym, na posłuszeństwie Słowu Bożemu. Ale gdy Jezus mówi o tych drogach, to po to powiedział, żebyśmy się nie kierowali zewnętrznymi wrażeniami i swoją wygodą i popularnością, tylko żebyśmy się kierowali Słowem Bożym. I jeśli nawet by to miało oznaczać samotną wędrówkę, nawet jeśli by to miało oznaczać odrzucenie, nawet jeśli to by miało oznaczać codzienne zapieranie się samego siebie, a tak raczej to ma oznaczać i będzie to oznaczać, to chcemy tą drogą iść, tą wąską drogą. Przeciskać się przez tę ciasną bramę i iść tą wąską drogą. Co wy na to, bracia i siostry? Myślę, że wszyscy chętnie tą drogę wybierzemy. Chętnie przez wiarę, chętnie przez mądrość Słowa Bożego, chętnie. I to jest coś, co naprawdę jest wielkie, co jest wzniosłe w oczach Bożych, że my widząc, że nie czeka nas łatwizna, wybieramy tę drogę i z Bożą pomocą konsekwentnie, dzień po dniu, tą drogą idziemy, aż dojdziemy do celu. Amen. Powstańmy.